Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, cześć i czołem, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie.
No jak to kiedyś zawsze Tomek zaczynał? Inaczej, ale w tym odcinku mikrofony przejęła młodzież, bo Tomka nie ma, Tomek jest na wakacjach i bardzo dobrze, niech tam będzie.
Nie, jeden mikrofon przejęła młodzież, bo ty się do młodzieży... A, dobrze, zawsze.
Ach, ty dziadzie po prostu, mikrofony przejęła młodzież. No i dzisiaj bardzo dużo tematów, nowości, bo rok powoli się rozkręca. Zatem powiemy o tym, o czym mieliśmy powiedzieć już 2 tygodnie temu, albo nawet 3 tygodnie temu.
Takie macie zaległości?
Dajesz, nie mamy spokój. Zaległości, po prostu jak dotykamy jakiegoś tematu, to staramy się go sprawdzić bardzo dobrze.
I
bardzo
rozwinąć.
Dobrze sprawdziliśmy, lać czy nie lać. Co z tym paliwem E10? Ty lejesz do samochodu? Ty nie masz samochodu.
No, nie mam.
Ha, nie masz takiego problemu, więc wszyscy, którzy mają, zaraz się dowiedzą, czy lać to E10, czy czekać na E5 i tankować na przykład na Ukrainie albo...
To zaraz o tym pogadamy, bo tutaj zdania są podzielone. Co oprócz paliwa?
Gorąca premiera. SsangYong Torres. To miał być hit zeszłoroczny, ale już się rozgaduje, więc o SsangYongu Torresie powiemy nieco więcej za chwilę. Powiemy także o elektrycznym Macanie, bo wiemy już, kiedy ten samochód pojawi się na rynku, pojawi się w sprzedaży. Zajrzymy do Volkswagena, zobaczymy, co w Volkswagenie i to dokładnie w Volkswagenie w Poznaniu, bo tym razem nie w Volkswagenie w głównej siedziby. Odwiedzimy też salon mody?
A, o tym mówisz.
No.
Mody albo nie mody, właściwie to zależy jak patrzysz.
Wioskowej mody?
Trochę.
No dobra, ale żeby nikogo nie obrażać. Oczywiście powiemy też o samochodach elektrycznych w kontekście bardzo ciekawym, nie premierowym, ale jednak w kontekście elektryków. I tutaj będziemy mieli także temat dużych zakupów flotowych. Zobaczymy, kto jest tak naprawdę największym klientem flotowym samochodów i co z tego wynika, bo informacje są naprawdę ciekawe. No i chyba na koniec powiemy trochę o Toyocie.
Będzie jakiś test?
Będzie test.
Dobrze.
Ale jeszcze nie powiemy jaki.
Dobrze.
Czekajcie do końca.
No dobrze, to co? Zaczynamy od paliwa. E5, E10. Które będzie, które było, które będzie?
Które jest. Od nowego roku jest na stacjach E10, jest etykieta. To nie znaczy, że to paliwo faktycznie z pistoletu leci z tą domieszką większą biokomponentów. No ale najważniejsze pytanie jest, lać czy nie lać. Zatem pojechałem do mechanika, który zna się na samochodach. Najlepiej chyba ostatnio jest o nim głośno w mediach społecznościowych.
Do którego?
No EKG Autoservice.
A, no dobrze. I co ci powiedział?
No to posłuchajcie.
Krzysztof Garczyński, EKG Autoservice pod Poznaniem. Wrażenie mam, to dzisiaj się dzieje w mediach, że wiesz, w Niemczech działo się to 10 lat temu, tak? To samo mieli te same pytania, internet wrzał aż od tego, bo też się zmieniało to paliwo. Na dzień dzisiejszy nie widzimy powodów do tego, po tym co się u nich dzieje, żeby tego paliwa nie tankować. Ale tak jak zadałeś pytanie, jeśli chodzi o 20-30-letnie samochody, które posiadają gaźniki i posiadają uszczelniacze w środku, na przykład Kadżetronic stosowany w Mercedesie W126-124, tam absolutnie bym tego nie tankował, choć uważam, że to nie jest tak, że zatankujesz raz, coś się rozpuści i rozpadnie, ale tankowanie tego auta częstsze doprowadzi do uszkodzenia tych uszczelniaczy. I tutaj mówimy o samochodach tak naprawdę no dziś już 30-letnich praktycznie, natomiast wszystkie auta powyżej 2005, jakbym powiedział, bo mówi się, że powyżej 2010, na pewno już to paliwo sobie, poradzą sobie z nim i nic się złego nie stanie. Nie tankowałbym go też do pojazdów, które są rzadko używane. Nawet jeżeli są nowe, to paliwo ma większą tendencję do rozwarstwiania się, do tworzenia kropelkowania, czyli tworzenia wody i tutaj może dojść już rdzawka, różne tego typu aspekty. I tutaj, jeżeli coś tankujesz bardzo rzadko, może to być nawet piła mechaniczna czy kosiarka, rozumiesz, i to stoi później przez długi czas, przez rok, to tam bym tego paliwa nie tankował. Tam
czyli wszystkie samochody, które nazwijmy to stoją w garażu pod kocem, używane są bardzo rzadko, to tego nie tankować. To w takim razie pytanie mam, co tankować, bo wiem, że niektóre starsze samochody też wcale nie są przystosowane do 98.
Wiesz co, są nieprzystosowane pod kątem oktan, tak? Że liczba oktan się nie zgadza. Powiem ci tak, to nie jest, że uszkodzisz samochód tym, że będziesz jeździł na nieprawidłowej liczbie oktanowej, tylko po prostu wóz może nie generować pełnej na przykład mocy lub może ta praca silnika być lekko zaburzona. Ale mówimy o zaburzeniu, którego nie jesteś w stanie wychwycić tak naprawdę jako kierowca. Więc nie bałbym się lać te 9.8. Jeżeli ja bym miał samochód, który stałby w garażu i byłby samochodem raz po raz używanym, to ja bym tankował mu 9.8, nawet jeśli jest nieprzeznaczony na to paliwo. Nie? To wolałbym jednak zatankować to nieprawidłową oktanowość niż coś, co może spowodować uszkodzenie układu wtryskowego. Umówmy się, auto, które używasz raz na 100 lat lub samochód, który jest starej daty, w naprawie nie jest tani, tak? I jedna i druga wersja. Więc wolałbym na tą 9.8 i tu bym się w ogóle nie przejmował i jakby nie stresował, tylko tankował już.
Dobra, a powiedzmy w takim razie, jeśli ktoś zapomni, zaniedba i będzie stosował te E10 do starszych samochodów, z jakimi usterkami musi się liczyć, z wymianą czego musi się liczyć i czy można ustrzec się przed tymi usterkami. Przypominam sobie, kiedyś przechodziliśmy z paliwa ołowiowego na bezołowiowe i w starych samochodach można było gniazda zaworowe utwardzić. Czy tutaj coś podobnego jest możliwe w samochodzie? Czy możemy w takim razie przygotować samochód do tego paliwa E10? Czy nie ma takiej opcji i musimy się liczyć z tym, że wcześniej czy później on do mechanika trafi?
Jeżeli mówimy o starej daty samochodach znowu, to myślę sobie, że dostosowanie jest niemożliwe, bo jeżeli są pewne przez producenta założone uszczelki, czy o-ringi, czy wszelkiego rodzaju uszczelniacze stosowane na układzie paliwowym, to nie zastąpimy ich tak naprawdę innymi. Ze względu na to, że nie dostaniesz z materiału, mogłoby być nawet dobrego zrobionego, ale musiałby być dopasowany rozmiar. I to jest moim zdaniem jakby praca bez sensu, więc ja uważam, że jednak ich nie dostosujesz do tego paliwa. Natomiast nie panikowałbym pod kątem tego, że wiesz, zatankujesz i on się od razu zepsuje. To nie jest tak. Musiałbyś naprawdę na nim jeździć lub ten samochód musiałby kilka lat stać, tak, na takim paliwie, żeby tam się coś wydarzyło. Więc nie bawiłbym się w dopasowywanie pojazdów do paliwa. Wiesz, po prostu tankowałbym to inne paliwo i nie robił sobie bezsensownych problemów i kosztów.
A co z łączeniem paliwa 9.5 E10 z 9.8? Bo pojawiły się informacje, że może w takim razie trochę tego nowego z tym większym dodatkiem biokomponentu i trochę 9.8.
Słuchaj, jest to jakieś rozwiązanie, bo możesz to łączyć bez żadnego problemu, nic się złego nie stanie na pewno. Więc jest to rozwiązanie oczywiście. Natomiast wiem, że też są środki chemiczne, które dolewasz do paliwa i to ma niwelować już ten problem. Wiem, że Liquimoli ma taki środek i stosowali ten środek w Niemczech. I tam wiem, że on dobrze się sprawdził. Tutaj jesteśmy na etapie, ponieważ ja z nimi współpracuję bardzo mocno. Jesteśmy na etapie tego środka ściągania tutaj, żeby o tym coś powiedzieć, bo być może nie tylko Liquimoli, być może jeszcze inne firmy trzeba pogooglować i tak naprawdę sprawdzić. No i można wtedy dolewać magiczną chemię, jak to się mówi, która ma w jakiś sposób zniwelować to negatywne działanie tego paliwa. Nie?
No czyli kiedyś też był ten ołów w płynie, w skrócie mówiąc, i to właśnie się dolewało. Czyli tutaj coś będzie, co będzie niwelować ten wyższy współczynnik biokomponentu.
No tak słyszałem, nie widziałem jeszcze i nie sprawdzałem, więc na razie to są posłuchy, ale jest na pewno... Słuchaj. Dziś chemia jest na wszystko. Ustalmy, że naprawdę można wiele chemii do samochodów w szczególności wymienić. Więc i tutaj na pewno, wiesz, jakby dla nich to będzie fajne, jak coś wynajdą, że ktoś do starego auta będzie mógł sobie to zalać i będzie mógł się czuć bezpiecznie. Więc myślę, że jeśli nie powstałaby taka chemia, to teraz już by na pewno powstała. O.
No to w takim razie mogę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy są tematem zainteresowani, niech śledzą twój profil EKG Autoserwis, a my jesteśmy teraz w kontakcie. Jak sprawdzisz ten środek, to na pewno się skontaktujemy i wypytam cię na tę okoliczność.
Pewnie, ja ci chętnie o tym opowiem, a jednocześnie na pewno poinformuję i tak o tym świat, bo ja taki już jestem, że jak coś wchodzi nowego i działa, to ja po prostu robię buf, żeby wszyscy wiedzieli.
No i teraz wiecie, moi drodzy, jeśli macie nowy samochód, to wiecie, że nie ma się czego bać, a jeśli macie starszy samochód, to zdecydowanie lać 9.8. Przechodzimy do następnego tematu. Gorąca nowość, czyli SsangYong Torres w wersji elektrycznej. Ty znasz taki samochód? Widziałeś takie auto?
Torres to tak Torres. Trochę hiszpańsko, z hiszpańska brzmi.
No może brzmi z hiszpańska, ale bardziej z koreańska jest. Samochód jednak nie mylić z chińskimi samochodami, bo niektórzy te samochody niestety jakoś tam mylą. SsangYong odrobił lekcję, chwalił się niedawno olbrzymimi wzrostami sprzedaży. 2200 sztuk ponad.
W Polsce?
W Polsce tylko.
Okay. Ja nie mam najlepszych wspomnień, chociaż jeździłem dwoma albo trzema SsangYongami. Pierwsze to było chyba, jeżeli się nie mylę, Tivoli. Tak, to było Tivoli. Auto. Niestety auto prawie się przewraca w zakrętach, więc tak nie za bardzo. Ale drugim SsangYongiem, którym jeździłem, to był pick-up, ale to tutaj Musso. Musisz Musso.
Musso albo Grand Musso i to jest naprawdę bardzo
to
fajny
było,
pick-up.
Tak,
przy
to
czym od razu powiem fajny, wejdę ci w słowo, bo jestem z tego znany. To jest samochód do roboty. To nie jest lifestyle'owy pick-up, jak jego znamy z innych marek. To jest samochód, który naprawdę jest dzielny w terenie, ale tym razem mówimy o Torresie. No i właśnie, premiera. Premiera elektryka, niebawem samochód w sprzedaży. Zatem posłuchajcie, co ma pod maską, jaki ma napęd i jak jeździ.
Paweł Kierpic, product manager w firmie Sangyong Auto Polska.
Torres spalinowy miał być hitem. Sprzedaje się nieźle, ale w waszej gamie są samochody, które sprzedają się jeszcze lepiej, czyli to jest stare, ale atrakcyjne Corando. A teraz debiutuje Torres w wersji elektrycznej. Czym różni się elektryk od wersji spalinowej? Bo wizualnie te zmiany są delikatne.
Przede wszystkim różni się silnikiem. No, tutaj w Torresie FAPX mamy silnik elektryczny. To, o czym pan wspomniał, również jest zupełnie inny, na nowo zaprojektowany przód. Główna różnica no to jest to, że w Torresie mamy silnik elektryczny. Silnik ma moc 209 koni. Zasięg według WLTP 462 do 462 km. Natomiast jeżeli jeździmy po mieście, w zależności od warunków, do 635 km możemy przejechać tym samochodem.
I jaka jest pojemność baterii?
Pojemność baterii to 73,4 kWh.
Ale ta bateria nie jest taka zwyczajna jak w innych samochodach i tutaj nie mówimy o pojemności brutto netto, bo to jest jedna pojemność, a bateria jest produkcji BYD.
Tak, dokładnie. To jest to, czym tutaj najbardziej się chwalimy, czyli właśnie akumulator, o którym pan wspomniał, w firmie BYD. Według, jest to akumulator litowo-fosforanowo-żelazowy. Według takiej technologii battery plate, czyli sam akumulator jest zbudowany z segmentów, które są jakby ułożone koło siebie. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca, masy, większa gęstość prądowa.
No właśnie, mówimy o ładowaniu, czyli jakim prądem i w jakim czasie można ten samochód naładować?
Najkrócej przy ładowarce 350 kW od 10 do 80% naładujemy ten samochód w ciągu 27 minut. Przy standardowej ładowarce, przy takiej podłączonym kablu do gniazdka, no to jest to 30 godzin.
Cena. To jest najważniejsza rzecz. Jeszcze w zeszłym roku weszły chińskie samochody elektryczne, które no, zdegradowały rynek, jeśli chodzi o cenę samochodów elektrycznych. Ile koreański Sangyong Torres FAUX kosztuje?
Po pierwsze trzeba wspomnieć, że Sangyong FAUX jest samochodem takim międzysegmentowym. Ma ponad 4,7 metra długości, więc tak plasuje się między segmentem CAD. Więc uważam, że cena w wersji podstawowej 189 900, to myślę, że bardzo atrakcyjna cena. Poniżej 200 tysięcy jeszcze można, my oczywiście, jeżeli uwzględnimy dopłatę na samochód elektryczny, także to się robi bardzo atrakcyjne.
A w standardzie jakie jest wyposażenie?
W standardzie chociażby ma wszystkie systemy bezpieczeństwa aktywnego, 7 poduszek powietrznych, w tym taka poduszka między pasażerem a kierowcą z przodu, która w razie uderzenia bocznego chroni nam, właśnie zabezpiecza przed uderzeniem pasażera o kierowcę i uszkodzeniem takim bocznym ciała. Wszystkie multimedia, czyli są dwa ciekło krystaliczne wyświetlacze 12-calowe, jeden taki przed kierowcą, który wyświetla wszystkie dane związane z jazdą samochodu, i ekran do sterowania systemem audio, klimatyzacją, nawiewami, również taki duży 12-calowy.
Jaka jest konkurencja do tego samochodu? Bo powiedziałeś, że to jest taki trochę międzysegmentowy samochód.
Myślę, że tutaj możemy gdzieś wskazywać na, nie wiem, Skodę Kodiak, Hyundai Ioniq 5, który co prawda jest mniejszy, ale krótszy, ale w tym segmencie bym patrywał konkurentów.
To na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda kwestia gwarancji, bo wiem, że na to klienci zwracają szczególną uwagę.
Samochód objęty jest 7-letnią gwarancją z przebiegiem do 150 tysięcy kilometrów, natomiast sama bateria 10 lat do 1 000 000 kilometrów przebiegu.
1 000 000 kilometrów. Kto sobie by pomyślał, że takim samochodem będzie można przejechać 1 000 000 kilometrów. Dziękuję bardzo. Z tym jak jeździ to trochę przesadziłem, bo to była prezentacja statyczna. Mogliśmy ten samochód obejrzeć, podotykać. No i właśnie wsiadłem do środka, podotykałem. Jest trochę plastikowo, trochę lepiej niż w wersji spalinowej. No ale myślę, że może się ten samochód podobać. Tym bardziej myślę, że może się podobać cena tego samochodu, bo to jeszcze nie padło. 189 tysięcy złotych. Jak na auto, które ma 207 koni mechanicznych i na celowniku Volkswageny ID albo Skodę Enyaq, to myślę, że to jest niezła alternatywa.
No dobrze, ale ostatnio rozmawialiście o samochodzie również azjatyckim, nie będę mówił chińskim czy koreańskim, ale azjatyckim, które mają trzy różne wersje, 3, 5 i 7, zresztą tak nawiązując do studia, w którym siedzimy. No i tam chyba cena była zdecydowanie bardziej konkurencyjna.
Tak, bo bajki, a mówisz o bajkach właśnie, no też są elektryczne, tylko te ceny tych elektryków jeszcze nie są do końca znane, a MG elektryczny to jest cena około 120, niecałe 130 tysięcy złotych. Tak, jest niższa cena, ale samochód jest mniejszy. No i to jest tylko kwestia porównania jakości wykonania plastików, przekonania do chińskiej albo jednak koreańskiej motoryzacji, która u nas już jest zakorzeniona. No. Co ja będę gadał? Hyundai, Kia. Duże gwarancje. Wiesz, ile taki Ssangyong ma gwarancji?
7?
7 milion kilometrów dają na baterię.
No to rzeczywiście. No,
trzeba mieć odwagę, nie?
To rzeczywiście może coś z tego będzie. Dobra, lećmy dalej, bo rzeczywiście tematów dzisiaj jest sporo. Ja się nie doczytam z twoich notatek, więc ty musisz ewentualnie te manuskrypty przetłumaczyć.
Porsche Macan. To była informacja, To była chyba taka informacja, która była na miarę tej sprzed wielu lat, kiedy do Cayenne wprowadzono diesla.
No tak, niektórzy byli zrozpaczeni.
Niektórzy powiedzieli, że świat się kończy,
tak.
Że Porsche się skończyło, ale jak się okazało, Porsche świetnie sobie poradziło z dieslem pod maską. Porsche ogłosiło również, że Macan następnej generacji, czyli tej, która teraz jest, będzie tylko i wyłącznie elektryczny. Trochę z tym było zamieszania, bo no, elektryczny Macan będzie, ale ten, który jest teraz spalinowy, będzie tak długo produkowany, jak długo będzie mógł być sprzedawany, ale... Okazuje się, że już wiemy, że ten nowy Macan, który będzie miał prawie 600 koni mechanicznych, będzie miał 1000 Nm, oczywiście w takiej najmocniejszej wersji, będzie można naładować go w 22 minuty, bo cały samochód zbudowany jest na nowej...
Na papierze.
Zbudowany jest nie na papierze, tylko na nowej platformie PPE. Oczywiście to są dane na papierze, ale jeśli mówimy o mocy, to ta moc się przekłada i jest dokładnie taka sama. Ty pewnie pijesz do tego, że zasięg takiego samochodu, szczególnie zimą, jest
nieduży.
No to
słucham, jaki będzie na papierze?
Zasięg jest wystarczający.
Nie, na papierze jaki jest?
Słuchaj, to muszę tutaj doszukać się jeszcze takich informacji.
Ale widzisz, to jeżeli mogę, to ja od razu bym delikatnie do tego nawiązał, bo... To, że w Porsche konie mechaniczne newtonometry liczy się podwójnie, to wszyscy wiemy. I to, że to będzie robiło wrażenie tak samo jak w Taycanie, też raczej wszyscy wiemy. Ale użyteczność takiego samochodu sprowadzi się tak naprawdę do, ewentualnie do miasta. Bo dalej tym autem nie pojedziesz. Ja wiem, że ty jesteś fanem elektryków, jesteś entuzjastą, zwolennikiem nawet bym powiedział, ale wydaje mi się, że w kontekście takiego codziennego i szerokiego użytkowania to auto się po prostu nie sprawdzi, a na pewno nie w Polsce.
A ja będę się z tą kłócił i powiem, że właśnie elektryki będą się sprawdzały jako takie samochody do jazdy wokół komina. Bateria ma 100 kWh, więc to pewnie się przełoży na jakieś 500 km.
Wiesz, ile ostatnio jechałem z Warszawy do Katowic elektrykiem?
Ale na własną
Ale pytanie. Wiesz ile?
No 7?
Ci pół godziny. 5,5 godziny.
Ekspresem.
No błagam cię. Powinienem jechać 3 w normalnych
warunkach. I to jest elektrosceptyk.
To jest elektrorealista.
Próbujcie. Ja też jestem elektrorealistą, przyzwyczajam się do tego i podzielam twoje zdanie, że jakbym miał jechać elektrykiem w długą trasę, wymagałoby to zaplanowania i powtarzam, bo to jest kwestia infrastruktury, a nieraz to sprawdziłem, że łatwiej mi na przykład dojechać z Alp do granicy z Polską niż z Warszawy do Poznania. Oczywiście samochodem elektrycznym, bo tych stacji jeszcze u nas nie ma dużo, a jak są, to działają różnie, o czym pewnie doskonale wiesz.
Tak, ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, skoro jesteśmy przy tym temacie, bo dzisiaj rano wpadła mi w ręce informacja następująca. Czy to prawda, że nowe BMW M3 będzie również tylko elektryczne?
Słuchaj, ja powiem tak. Wszystkie te kultowe samochody będą i wyłącznie tylko elektryczne w najbliższej przyszłości. I śmiem twierdzić, i to jest potwierdzone wieloma przykładami, że producenci już nie będą opracowywać nowych wersji M3, M5, Aventadorów, Huracanów. Te samochody spalinowe będą, ale one będą się kończyły. Przykład właśnie Aventador, właśnie Huracan, właśnie R8.
Teraz, tak, to wszystko się skończyło wraz z 2023 rokiem.
I teraz następny
samochód... I ty nie płaczesz z tego powodu?
Płaczę, kupuję spalinowe auta, te, na które mnie stać. I no, jeśli... Powiem ci tak, bo rozmawialiśmy chyba 2 odcinki temu, że gdybym miał wolny 1 000 000 zł, to bym kupił sobie R8 V10, bo to jest ostatni moment, żeby takie auto kupić.
Już... To prawda.
Pomijam fakt, że na pewno na tym samochodzie będzie można zarobić, bo jak go zamówimy, no to oczywiście ceny zaraz poszybują, bo one są wycofywane. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie wprost, wszystkie te samochody kultowe, M-kowe, szybkie, mocne, takie drapieżne, będą elektryczne.
No to jeżeli pozwolisz, jeszcze jedno zdanie, bo ostatnio chyba obaj mieliśmy okazję jeździć paroma Hyundaiami i między innymi Hyundaiem, wy byliście z Tomkiem na premierze nowego Hyundai'a Ioniq 5N. No właśnie. Ja tym autem jeszcze nie jeździłem. Nie wiem, czy ty jeździłeś? Miałeś przyjemność?
Nie, N-ką jeszcze nie, bo jeszcze nie było jasne.
No i słuchaj, rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym przedstawicielem z Hyundai'a, który zaczął mnie zapewniać o tym, że to auto jest fantastyczne, fenomenalne pod każdym względem. Ale poczekaj, jakich argumentów użył, bo to jest najważniejsze. Użył takiego argumentu, że to już nie jest samochód elektryczny, tylko to jest samochód elektryczny z zacięciem samochodu spalinowego. I pomyślałem sobie, Boże, do jakiego absurdu dochodzimy, że po wprowadzeniu samochodów elektrycznych, po tym całym zachwycie, po tym zachłyśnięciu się tym, nagle z powrotem wracamy do tego, że kierowca samochodu elektrycznego chce mieć takie wrażenia z jazdy, jak kierowca samochodu spalinowego. To znaczy, udajemy, że mamy skrzynię biegów, to po pierwsze. Udajemy, że mamy zmianę tych przełożeń. Udajemy to, że mamy kopniaka w tylną część pleców, po to, żeby było fajniej. Przy okazji, przepraszam, ale ten kiczowaty dźwięk, który okej, można wyłączyć. Udajemy dźwięk. Samochodu spalinowego, umówmy się. Czy to nie jest absurd? I wydaje mi się, że w temacie tego, o czym powiedziałeś, to znaczy wszystko idzie w stronę elektromobilności, będziemy jeszcze zawracali, wspomnisz moje słowa.
A nie masz wrażenia, jak już mówimy trochę o tym, o tej elektro, takiej trzeźwej głowie, że tym samym, czym są elektryczne samochody, tym samym są wegańskie parówki?
Trochę tak.
Bo jeśli ktoś nie je mięsa, to nie chce jeść kotleta. Bo nie chce jeść mięsa, ani parówek. To dlaczego udajemy, że parówka może być z warzyw? Dla mnie to jest to samo. Budujemy samochody, które z natury rzeczy są piekielnie szybkie, bo samochody elektryczne są zdecydowanie szybsze. Jeśli mówimy o tym, że samochód ma być szybką maszyną do niesamowitego sprintu, to napęd elektryczny jest niesamowity. Ale nie udawajmy na Boga, że to jest samochód spalinowy. No ale tak jest skonstruowany człowiek. My jesteśmy przez 100 lat wychowywani w kulcie samochodu spalinowego. Ktoś powie śmierdzącego, brudnego, takiego, który szarpie. Teraz dostajemy coś zupełnie innego. Dostajemy ten sprint, to przyspieszenie. Musimy nawet to elektronicznie jakoś ograniczać, bo moglibyśmy sobie z tym nie poradzić, no ale lubimy tą zmianę biegów. Przypominam sobie, jak wprowadzano do samochodów spalinowych skrzynie biegów bezstopniowe, to producenci po tym zachłyśnięciu się właśnie tą liniową, tym liniowym przyspieszaniem wprowadzali tam moment zmiany biegów, bo człowiek jest przyzwyczajony do tego, że lubi.
I nie ma z tym żadnego problemu. To po pierwsze, lepsze jest wrogiem dobrego. I jeszcze jedno, właściwie kończąc ten temat, bo moglibyśmy tak do wieczora, ja o tym wiem. Ostatnio wpadło mi w ręce fajne porównanie, to znaczy porównywanie a propos prędkości, szybkości samochodów elektrycznych, porównywanie sprintu od 0 do setki z samochodu elektrycznego z samochodem spalinowym jest trochę jak porównywanie zrobienia dobrego steka na grillu i tego z mikrofali. Trochę nie ma porównania.
Ale jedno i drugie zjesz.
Ale chcesz się enjoyować. Chcesz się z tego cieszyć. Chcesz mieć tą frajdę. Niech skwierczy, niech leży.
To ja powiem ci i naszym słuchaczom, że jakiś czas temu byłem w miejscu, w którym zmienia się napęd w starych, klasycznych samochodach, zabytkowych można by powiedzieć, ze spalinowego na elektryczny. I powiedziałem sobie, że to jest dla mnie taka kastracja zabytkowego samochodu, czy klasycznego samochodu. Później się głębiej zastanowiłem i tak, ja samochód klasyczny kupuję w 100% taki, jaki on jest. Czyli pasuje mi to, że on prycha, pracuje na nierównych, śmierdzi i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem bardzo dużą grupę ludzi, która chciałaby jeździć ładnym, klasycznym samochodem, ale niekoniecznie kupuje właśnie ten smród, tę benzynę i powiedzmy sobie szczerze, w wielu przypadkach średniej osiągi, bo takie samochody z lat 50., 60. czy nawet 70. to średnio się prowadziły niektóre. Tutaj dostają napęd elektryczny. Mają substytut znowu samochodu klasycznego w takiej czystej, ładnej formie. No ale
to trochę tak jakbyś chciał słuchać Beethovena, który gra na syntezatorach. Bez
sensu. To jest wszystko seks przez gumkę.
Właśnie.
Więc przechodzimy do prawdziwej motoryzacji. Jak ktoś będzie miał ochotę na Macana w wersji spalinowej, to cały czas może iść do salonów. A jeśli ktoś czeka na elektryczną wersję, no to 25 stycznia będzie tego samochodu premiera. Kolejny temat?
No.
Yaris Cross.
O kurczę. Raz jeździłem. Nie, Aygo. Jest Aygo Cross? Przepraszam,
jest,
to jeździłem
Aygo Cross. To jest taki malutki, bardzo fajny samochód. Trochę tam jakościowo, pamiętam.
Troszeczkę puszka,
ale Yaris Cross po takim odświeżeniu na rok 2024, 110 tysięcy złotych w podstawie. Ceny rosną, nic tutaj się nie zmienia, ale to jest przyczynek do tego, żeby opowiedzieć trochę o nowościach Toyoty, bo tych nowości jest całe mnóstwo. Powiem tylko, bo chyba musimy się już skracać. LBX Lexus wchodzi do oferty ktoś, kto jest zainteresowany samochodami dostawczymi. Fiat Ducato w wersji Toyoty, czyli Pro
Ace Max. Czyli w budzie po prostu.
Tak, dokładnie. Nic tam nie zmieniono, po prostu dogadano się z Fiatem. Uznano, że z jednej strony to dobrze, z jednej strony uznano, że Fiat Ducato jest najlepszym samochodem dostawczym, więc można w ten samochód zainwestować i powiesić tam swoje logo. Ale najważniejszą tak naprawdę premierą z punktu widzenia naszego rynku to jest Toyota Camry, o której mówiliśmy już tydzień temu, ale nie mówiliśmy o nowym Land Cruiserze. I ten samochód w dwóch wersjach, takiej First Edition, wchodzi już niebawem na nasz rynek. Cena jeszcze nie jest znana,
to
ale
dlatego
można...
Tomek poleciał do Dubaju. No tam Land Cruisery są...
Tam Land Cruisery są na każdym rogu oczywiście, ale nie wiem, czy jakiegoś nowego Landka wyhaczy, ale słuchaj, duży silnik, silnik, który spełnia normę euro, czyli duży, mówiło się, czyli V8.
O kurczę, to jeszcze tak, są jest, takie?
Jeszcze są takie. Zobaczymy, w jakich wersjach on przyjedzie do Polski, ale samochód wygląda niesamowicie, bo jest nawiązaniem do tego starego, Land Cruisera. Nawet to malowanie w tej wersji First Edition jest takie, że po prostu oczy wypadają z gałek. W środku, bo siedziałem w tym samochodzie, jest przyzwoicie, bardzo dużo miejsca, a to jest jeden z niewielu już samochodów, który jest zbudowany na ramię i naprawdę potrafi w terenie nieźle jeździć, ale także potrafi jeździć świetnie na autostradzie. No jestem ciekaw, konkurencją jest pewnie Ford Bronco, czyli mówimy o jakichś pół miliona złotych. No pewnie
to taki samochód kwotach. Roboczy ekstra. Lux.
Tak, ekstra lux, trzy rzędy siedzeń, ale zobaczymy, pojeździmy i wtedy powiemy nieco więcej. A jeśli mówimy o pieniądzach, no to przechodzimy do tematu pieniędzy. Słyszałeś o karze, jaką musi zapłacić Volkswagen?
Słyszałem, że to są miliony, nie wiem tylko milionów ile.
To jest 3,5 miliona złotych i to jest interesująca sytuacja, bo wcale nie mówimy o Volkswagenie centrali niemieckiej, tylko w Volkswagenie w Poznaniu, polski oddział Volkswagena, przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został przyłapany na niepłaceniu faktur.
No i właśnie pytanie, komu nie płacili?
No nie płacili swoim poddostawcom. Oczywiście nie płacili, to jest duży cudzysłów.
Bo zalegali z wypłatami. Za faktury.
Dokładnie. I pocieszeniem może być tylko fakt, że Volkswagen Group Polska zapłaci karę, ale także zapłaci karę Solaris, czyli polski producent autobusów, polski w cudzysłów, bo to już nie jest polska firma.
To tylko teraz pytanie, czy 3,5 miliona złotych na dobrą sprawę dla takiej firmy, nawet jeżeli jest to oddział polski, to jest jakaś zatrważająca kwota.
Słuchaj, nie wiem, bo nie jestem księgowym Volkswagena. Szkoda. Patrząc na wyniki sprzedaży, które są cały czas na plusie i to ostrym i sporym plusie, no to może być mało odczuwalna kwota, ale jednak bolesna. No, nawet jakbyś miał zapłacić stówkę, dwie ze swojego budżetu.
To by troszeczkę bolało.
Oczywiście. Więc no, lepiej płacić te faktury w czasie i nie mieć problemów.
Właśnie, porozmawiamy o moim wynagrodzeniu. Jedziemy dalej.
Hertz.
Wypożyczalnia.
Duża. Mówiliśmy w zeszłym roku o olbrzymich zamówieniach samochodów elektrycznych. Każda szanująca się duża wypożyczalnia samochodów robi duże zamówienia. Hertz kupił 20 tysięcy samochodów elektrycznych w jednej transzy. Tych transzy było kilka. No i co? Teraz te 20 tysięcy samochodów elektrycznych sprzedaje.
Bo?
No bo doszedł Hertz do wniosku, że naprawa tych samochodów jest kosmicznie droga.
O,
to są samochody elektryczne.
Jak tam u ciebie dalej z elektrotrzeźwością?
Jestem jak najbardziej trzeźwy i cieszę się, że ktoś z Herca słuchał naszego podcastu Wrzuć na luz, bo o tym nieraz opowiadaliśmy, że w takich przedsięwzięciach, gdzie ta flota samochodów musi cały czas chodzić, zarabiać, no to to jest wątpliwy interes. Mhm. A jeśli to jest wątpliwy interes w skali makro, to w skali mikro też będzie wątpliwy, więc duże koszty naprawy, wysokie koszty i długi czas naprawy, to też jest ważne i na to zwracano uwagę. No i najciekawsze jest to, na co zostanie ta flota zamieniona, bo zostanie zamieniona na samochody spalinowe, oczywiście z instalacją
LPG.
Gama. Tak jest, najtańsze rozwiązanie, bezproblemowe, bezawaryjne. No,
ale widzisz, nie wiem czy wiesz, ale parę lat temu, właściwie w momencie, kiedy elektryki powolutku zaczynały się rozkręcać w Polsce, to we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście, była wypożyczalnia, no tak, tylko ta z aplikacji samochodów, może słyszałeś, Vozilla, to się tak nazywa.
Tak, znałem, słyszałem.
No i właśnie, i oni na samym początku mieli właściwie tylko jeden model samochodu, bo to był Nissan Note pierwszej generacji. Mm-hmm. Nissan Note? Nie, poczekaj. Pierwszy Nissan elektryczny to
Leaf.
Był... Leaf, przepraszam. Mm-hmm. Nie Note, tylko Leaf. Oprócz tego, że te samochody bardzo szybko zaczynały niszczeć, albo inaczej, były bardzo mocno niszczone i eksploatowane przez użytkowników, którzy chyba nie do końca nad nimi była jakakolwiek kontrola, to również ta firma bardzo szybko się zawinęła z rynku. No właśnie.
Zobaczymy, co z tą elektromobilnością będzie.
Historia lubi się powtarzać.
Kamyczek do tego ogródka elektromobilności jest taki, że w Niemczech okazuje się, że Niemcy, którzy kupili więcej samochodów elektrycznych, czyli rekordowo dużo samochodów elektrycznych w całej historii swojego istnienia.
Ale mówimy o zeszłym roku?
Tak? Za 2023. Czyli mamy więcej ekologicznych samochodów, a ogólna emisja CO2 z samochodów właśnie wzrosła o 5%.
Ha. No i teraz tak.
Jakieś pomysły?
Ale, bo ja cię zapytałem, zanim zaczęliśmy, czy to było z uwzględnieniem emisji CO2, która jest emitowana
na produkcję.
Tak, na produkcję
energii. I odpowiedziałem
energii.
Ci, że nie.
Że nie, że
samych rur wydechowych. I to jest dana, która pochodzi z Ministerstwa Transportu Niemieckiej Federalnej Republiki.
Ja mam pewien pomysł i mam pewną teorię. Wspomnieliśmy kilka minut temu o tym, że wraz z końcem 2023 roku zniknęło z rynku wiele cudownych samochodów, to znaczy zakończyła się ich produkcja. I tak się zastanawiam, czy niektórzy Niemcy, tylko pytanie, czy to byłaby taka skala, nie kupili sobie teraz na potęgę, jakby to ująć,
na pożegnanie,
wysokolitrażowych samochodów, którymi teraz będą jeździli i się nimi upajali, w związku z tym emisja ewentualnie delikatnie wzrosła.
No tak, wszystkie V12, V10, V8, to jest słuszna koncepcja, przychylam się do niej i powiem więcej. No. Te samochody będą jeździć, bo te samochody będą mogły wjeżdżać do stref czystego transportu, z których to Niemcy też powoli się wycofują, a u nas jest troszkę odwrotnie, my zachłysnęliśmy się tymi strefami, więc w tym roku to jest rok stref, przynajmniej we Wrocławiu może nie, bo jest odroczona, w Krakowie, we Wrocławiu się o tym mówi, a w Warszawie niedługo będzie.
Czyli my wszystko bierzemy z 5-letnim opóźnieniem i później przypominamy sobie, że jednak ktoś się już na tym przejechał.
Jak to mówiłem? Mądry Polak po szkodzie?
Po szkodzie, właśnie.
Słuchaj, to może na zakończenie trochę o motocyklach powiemy, bo sezon tak chyba może nie nastaje.
Słyszałem, że ty masz kategorię na wszystko.
Oprócz autobusów.
A myślałem, że nie masz na ten, na kombajn.
Kombajn Bizon? To nie po drogach, więc nie wiem, ale jesteśmy w temacie motocykli. Bardzo mnie urzekła jedna informacja. Otóż wiadomo, że w taką pogodę jak dzisiaj, czyli zimno, śnieg, trzeba się dobrze ubrać na motocykl. Latem również trzeba się dobrze ubierać.
No co to znaczy dobrze? Bo to jest pytanie.
No właśnie, to jest pytanie do naszych gamoni, którzy na pewno coś na ten temat by powiedzieli, ale my oczyma laików spojrzymy po prostu na ubiór motocyklowy kobiecy. Mhm. Wyobraź sobie połączenie wysokich szpilek,
tak,
skórzanych pończocho rajstopo leginsów i takich protektorów na kolana, uda. No i pięknie. A wszystko z metką Balenciaga. Pięknie.
No dobrze, to teraz jest pytanie, ile to wszystko będzie kosztowało? Mam wrażenie, że może kosztować więcej niż dobry motocykl. Jest takie ryzyko.
I na pewno będą się o to zabijać.
I będą się o to zabijać. Motocyklistki. Wiesz co, nie chciałbym, żebyśmy tutaj poruszali tematy, za które może nam się później oberwać i dostać, ale tak pomyślałem sobie, że za każdym razem, jak widzę po pierwsze panią kobietę na motocyklu, to robi to na mnie naprawdę niemałe wrażenie. A jeszcze większe wrażenie na mnie robi, kiedy ten ubiór jest prosty, nieskromny, prosty.
Ale jednak profesjonalny.
Profesjonalny, absolutnie profesjonalny.
Czyli nie klapeczki.
Nie musi nic uwydatniać. On wystarczy, że proszę ja ciebie, no ta pani jedzie i szaleje.
Tylko jak ma nie uwydatniać, skoro jednak te kombinezony, nawet
są
męskie,
dość
obcisłe.
Tak, ale powiedziałem, że nie musi. Ale ta Balenciaga będzie zapewne.
Tak, i dobrze, że Balenciaga doszedł do pasa, a nie w górę.
Tak, jeszcze by maski do tego dołączyli. No dobrze, to mamy ze sobą. Może ewentualnie komuś sprawisz, masz jakąś osobę, której chciałbyś podarować taki...
Tak, i nawet mam żonę, która jeździ skuterem.
Na Wespę się chyba nie nadaje.
Ale wyobraź sobie, Tomek też jeździ motocyklem.
Nie. On tylko mówi, że jeździ motocyklem, on jeździ skuterem. To mnie zawsze bardzo bawi. Może zanim ten właściwy teścik, to pozwolisz mi. Mamy jeszcze 3 minutki?
Oczywiście, proszę. Ja to bym, wiesz, Tomka nie ma, ja mógłbym gadać godzinami. Tomek jest strażnikiem czasu, a że Powtórzę. Młodzież przejęła mikrofon?
To słuchaj. Bardzo. To tak może w dwóch słowach właściwie, a to już byłoby po wszystkim. Powiedzieliśmy, że jeździliśmy ostatnio Hyundaiami. Ja też miałem okazję jeździć Hyundaiem. Najpierw elektryczną Koną, a później spalinową Koną. Ale tą elektryczną nie najeździłem się za dużo, spalinową za to trochę bardziej. I powiem ci, że wizualnie auto mi się niespecjalnie podoba. Nie wiem jak ty.
Jest tam pewien kłopot z jednego kąta, jak patrzę na tył.
A, to nie, to ja z przodem bardziej.
A, to nie, przód jak najbardziej.
A, czyli widzisz, każdy zwraca uwagę na co innego. Jakbyśmy to połączyli, to się okazuje, że auto jednak jest wizualnie w porządku.
Bo jeden z przodu, drugi od tyłu, jakby tutaj, jakby tak.
Julek. Przejdźmy dalej. Środek. Środek, nie wiem czy zauważyłeś, jest naprawdę bardzo fajnie wykończony. Jest bardzo przyjazny. W sensie wsiadasz i czujesz się jak u siebie. Nie na tyle, żeby się rozkoszować tym wnętrzem, bo to nie jest BMW 850.
Proste.
Tak.
Intuicyjne. Mhm. Wiesz, co gdzie jest. Do czego służy.
Tak. I to jest właśnie to, czego dzisiaj w wielu samochodach naprawdę brakuje. Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, jak to auto jeździ. Bo tym autem jeździ się naprawdę kapitalnie. Oprócz tego, że jest oczywiście milion systemów, które na każdym kroku chcą cię
troszeczkę złapać. Słowo. Tak, ale wiesz, że w lipcu wchodzi przepis, który mówi, że tak musi być w każdym nowym samochodzie. Wiem. Więc nie możemy się temu dziwić, bo tak naprawdę za chwilę w
to jest obligatoryjne.
Samochodzie
to będzie obowiązek.
Jest
będzie.
Na to recepta. No. Bo nie wcale wyłączenie tego systemu, bo on się znowu aktywuje.
Ford Bronco. On nie ma żadnych systemów.
Tak, to jest drugi, jest drugi system na to. Czarna taśma. No nie musi być czarna, no, ale taśma. W sensie? Jak zakleisz to coś, co jest na kierownicy, czyli te czujniki, no to może to dać ci trochę
Tak, spokojnie. Mówimy o czujnikach, które wychwytują twoją uwagę skierowaną na jezdnię. W momencie, kiedy na chwilę tę uwagę stracisz, spojrzysz w lewo, w prawo, za siebie, no to auto od razu zaczyna bardzo, bardzo mocno alarmować.
Ja mówię rozpraszacze, bo wbrew pozorom to są rozpraszacze, które rozpraszają cię w twoje skupienie na drodze. Mhm. Bo nie wiesz, z jakiego powodu ten system zaczyna cię informować o czymś, a informuje jak zapipczy, zamruga, dramat.
I wtedy zaczynasz się zastanawiać, co się dzieje. Druga sprawa jest taka, że tam już jest, i to też już będzie obligatoryjne, system, który zaczyna cię ostrzegać w momencie, kiedy przekraczasz prędkość. Niestety jest to, odbywa się to na podstawie czytania znaków, a jak wiadomo, samochody nie zawsze czytają znaki prawidłowo, nie zauważają, nie...
Jak trzylatek czytają.
Jak trzylatek, tak bardzo wybiórczo, tak. Prawda? Więc jest to system, który cały czas potrzebuje bardzo mocnego dopracowania, ale poza tym wszystkim, co jest i co musi być na pokładzie tego samochodu, naprawdę wrażenia z jazdy są kapitalne. To znaczy, lekkość... To, że to auto bardzo dobrze się zbiera, to, że auto tym autem się płynie. Nim trochę się jedzie jak samochodem elektrycznym, pod kątem takiego
nieduży ten silniczek,
lekkości z jazdy. Tam jest chyba 1.6 pod maską. Co więcej, oprócz tego, że po mieście bardzo wygodnie, bardzo komfortowo, bardzo cicho, to na trasie, bo też miałem okazję kilkaset kilometrów przejechać nim na trasie, przy prędkości autostradowej naprawdę jak gdyby nigdy nic i też nie czuć tego, że to auto nie jest do końca super opływowe, jest minimalnie kanciaste i takie chwilami toporne, a i tak bardzo fajnie się zachowuje. Hyundai Kona w wersji spalinowej w ostatnim czasie naprawdę zrobił na mnie spore wrażenie. Przede wszystkim pod kątem wrażeń z jazdy, może nie wizualnie, ale wrażeń z jazdy jak najbardziej.
A pamiętasz element przestrzeni w środku?
No jest olbrzymi.
No właśnie, to nie jest wcale duży samochód.
Ale czy pytanie, czy to jasne wykończenie, bo nie wiem, czy jeździliśmy tym samym, czy to jasne wykończenie też nie wpływa na poczucie przestrzeni? Bo
oczywiście,
też,
że no tak, właśnie. Ale ja przy swoich gabarytach, a dodam, że mam 198 cm
nie, wzrostu, chwal się.
To jest taki element, na który zwracam uwagę siłą rzeczy, bo wsiadam do samochodu i od razu wiem, czy jest tam ciasno, czy nie. To nie jest duży samochód, Kona, a miejsca za kierownicą jest naprawdę
sporo.
Dużo. Regulacja jest duża, fotela, więc nie ma z tym problemów. I co najważniejsze, siadając sam za sobą, to tam na tylnym fotelu też jest sporo miejsca. I jeszcze jest bagażnik.
Tytułem końca, system inforozrywki, czyli coś, co w wielu samochodach też cały czas nie wiadomo czemu leży. Tutaj jest nowy, bardzo przejrzysty, bardzo intuicyjny. No wsiadasz i naprawdę jesteś u siebie.
Ja dodam tylko z dziennikarskiego obowiązku, że rozstaw osi tam jest nieduży, bo to jest 2 metry 66 centymetrów, a długość auta 4 metry 30 centymetrów, więc miałem wrażenie, siedząc w tym samochodzie, że tam jest więcej miejsca niż w niektórych samochodach, które są zdecydowanie większe.
Czyli dokonują cudów.
Potrafią.
Jak się okazuje.
Test?
Test.
A dzisiaj w teście Abarth 500e albo E500, czyli zdecydowanie mniejszy samochód niż Kona. Nie wiem, czy miałeś przyjemność?
Abarthem? No. Spalinowym.
Ach nie, to mój drogi, nowoczesność, elektryfikacja. Wyobraź sobie, że w takim samochodzie też można wsadzić silnik elektryczny i też można jeździć samochodem elektrycznym, właśnie takim małym. I ja będę bronił jak niepodległości idei małego, właśnie tak małego samochodu elektrycznego. Zresztą Fiat 500 jest też w wersji elektrycznej. Tak naprawdę tylko w wersji elektrycznej. Tutaj mamy Abarta, czyli mamy coś, co ma być jeszcze bardziej ostre, jeszcze bardziej szybsze i jeszcze bardziej emocjonujące. I faktycznie jak na ten samochód się patrzy, no to on jest taki trochę ubrany w fajne gadżety, chociaż bez przesady.
Czyli on dalej ma takie zacięcie z zewnątrz jak Abarth. Klasyczne.
Tak, zdecydowanie wygląda jak Abarth, obniżony zderzak, trochę wybałuszone te zderzaki jeszcze na zewnątrz, chociaż te zwisy są bardzo malutkie. Oczywiście znaczek Abartha, chociaż też znaczek, który przeszedł modyfikację. Ten znaczek na masce, on jest tradycyjny, ale znaczki już po bokach są z błyskawicą. No to sugeruje, że Abarth już tylko i wyłącznie jest samochodem elektrycznym. No i najważniejsze, czyli napęd tylko na przednią oś, napęd całkiem sprawny, jak na tak mały samochód.
Przekłada całą moc?
Przekłada całą moc, ma takiego elektrycznego kopniaka, ale to jest trochę to, co mówiliśmy w przypadku Ioniqa 5N. Ten dźwięk jest nie tak żenujący jak w Hyundai'u, ale generalnie można by było z tego zrezygnować. I ja się ostatnio kłóciłem właśnie przy okazji prezentacji Ioniqa 5N, że jak już coś robimy i jak już udajemy ten dźwięk, to udawajmy go jak najlepiej potrafimy. Ale pomyślałem, mimo że jesteśmy dzisiaj w gronie młodzieży, pomyślałem sobie o jeszcze młodszej młodzieży.
No
i
dobrze,
pomyślałem sobie o moim synu,
tak,
dla którego taki dźwięk rodem z Amigi, Atari albo jakiegoś starego komputera, czyli taki jak mamy właśnie w tej 5NC, jest idealny do takiego samochodu, bo on jest wyciągnięty z gier. To nie jest rzeczywisty bulgot silnika super samochodu egzotycznego.
No i teraz pomyśl sobie, skoro jesteś takim wielkim entuzjastą o tym młodym pokoleniu, które dzisiaj ma lat powiedzmy ile, 12?
15.
13, 15. Za 3-4 lata będzie miało prawo jazdy i załóżmy, że pierwszym i jedynym samochodem, z którym się zetknie, będzie samochód elektryczny. I mam pewne obawy, bo oni rzeczywiście to poczucie z gier komputerowych może będą przekładali na drogi, co nie wydaje mi się specjalnie dobrą informacją, powiem ci szczerze.
Nie wiem tego, nie wiem jak to przełoży się na prowadzenie samochodu i jakby obycie na drodze, ale wiem, że te samochody będą, a są tak naprawdę już bardzo szybkie i te umiejętności będą musiały być dostosowane do tego, bo pamiętasz taką dyskusję, a jak patrzę na twoje oczy, to może nie pamiętasz jednak.
Dobrze.
Jak zamierzchłych czasach przesiadaliśmy się z dużych Fiatów, z tych maluchów, do tych Golfów, do tych Passatów.
To też był totalny przeskok.
Przeskok, jeśli chodzi o prędkość maksymalną.
Dobrze,
musieliśmy się tego nauczyć.
Pamiętaj o tym, że to wciąż były samochody w pewnym sensie tak samo zbudowane. To znaczy też miałeś silnik, okej, znacznie mocniejszy, zupełnie inny, już uturbiony w wielu przypadkach, ale też miałeś skrzynię biegów, którą musiałeś operować i sprawnie operować. Tutaj masz rzeczywiście grę komputerową, to znaczy tak naprawdę naciskasz przycisk, w tym przypadku pedał już nie gazu, a przyspieszenia i jedziesz.
Jedziesz i musisz
musisz to opanować. I wydaje się, że to jest takie proste, bo dzisiaj auto za ciebie wszystko robi.
No
a
i
nie
teraz
robi.
Pytanie, czy rozwiązaniem takiego samochodu jest właśnie Abarth 500e, który ma, ktoś powie, tylko 155 koni.
Przy tej masie?
Tylko 235 Nm i powiem szczerze, że tylko przyspiesza w 7 sekund, bo spalinowy robi to szybciej, ale no to są i tak kosmiczne osiągi.
No,
tym samochodem jeździ się naprawdę fajnie, nie ma tego go-kartowego takiego feelingu, chociaż środek ciężkości jest niżej umieszczony, bo ta bateryjka nieduża, 42 kWh.
Czyli 200 km zasięgu.
Tak, niestety zimą ten
150.
zasięg spada i niestety też to ładowanie nie jest super szybkie, ale też to nie jest taki samochód. I kończąc już ten test, który przerodził nam się w dyskusję znowu o elektromobilności, powiem, że będę bronił takich samochodów, bo potrzeba takich małych samochodów, bo jak wsiadam do olbrzymiego SUV-a elektrycznego, który ma 22-calowe felgi, 230 szerokości, to ja mam poczucie przepalania tej energii. A tutaj małe kółko, nieduża masa, zasięg miejski. Wiadomo, że można tym samochodem pojechać w Alpy na narty, można nad morze pojechać i wypoczywać, tylko on głównie jest przeznaczony do miast.
No i widzisz, kończąc tę dyskusję, tak się zastanawiam, że skoro doszliśmy do wniosku, że małe samochody elektryczne bardzo tak, a duże samochody elektryczne nie za bardzo, to zastanawiam się, jak będzie szła sprzedaż tego Macana, o którym wspomnieliśmy na początku.
No, to jest taki średni samochód, więc myślę, że jakoś będzie szła. Chociaż, przecież to też jest wiadome. 911 następna będzie jaka?
To ja biłem jednak już podziękuję za uwagę, bo chyba muszę iść na Ojam.
Idź, odwiedzę.
Dziękujemy. Za tydzień wszystko wróci do normy, to znaczy Tomek się tutaj pojawi na moim miejscu. Ja nazywam się Antoni Grudniewski. Ten człowiek, który próbował mnie przekonać do elektromobilności, to Juliusz Szalek.
Ja już nie wiem, czy jestem euroentuzjastą, eurosceptykiem, czy europesymistą.
Euro...
Po prostu lubię wszystkie samochody.
Euro? Elektro.
Elektro, powiedziałem euro.
Euro.
No, albo jestem w innej strefie walutowej.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
Cześć.